Do wysłuchania podcastu zaprasza Vetokinol, producent suplementu uspokajającego dla psów i kotów Zylkene.
Podcast zawiera lokowanie.
Dzień dobry Państwu, przy mikrofonie Karolina Wiśniewska. Zapraszam na nowy odcinek Zwierzę Podcastu. Wracamy po krótkiej przerwie i dziś na tapet bierzemy szczeniaki. Porozmawiamy o tym, jak poznawać szczeniaki z otaczającym nas światem, jak budować ich pewność siebie, co robić, kiedy się czegoś boją, jak dawać wsparcie i jakich błędów w tym procesie socjalizacji się wystrzegać. Moim i Państwa gościem jest psycholog, pierwszy behawiorysta w Polsce i dyrektor COPE Polska, Andrzej Kinte-Kłosiński. Dzień dobry.
Dzień dobry.
Kiedy byłam wolontariuszką w schronisku, znaczna część osób, które były zainteresowane adopcją psa, chciało mieć właśnie szczeniaka. Często były to osoby bez doświadczenia, poszukujące swojego pierwszego psa. I pamiętam, że zawsze powtarzałam, też w oparciu o swoje doświadczenia, że z tym szczeniakiem to nie jest taka prosta sprawa, jak często nam się wydaje. Bo rzeczywiście z jednej strony dostajemy taką czystą kartę i psa, którego możemy wszystkiego nauczyć od zera, ale z drugiej strony naprawdę trzeba chcieć to robić, poświęcić temu czas i być w tym konsekwentnym. I jestem ciekawa, czy Pana zdaniem szczeniak to jest rzeczywiście dobry wybór na pierwszego w życiu psa?
No właśnie, i to jest pytanie, czy też odpowiedź nie jest łatwa, dlatego że z jednej strony ten szczeniak i przygoda z psem zaczyna się jakby od początku. Od początku tworzymy więź z tym maluchem, towarzyszymy rozwojowi, również uczymy go potrzebnych nam zachowań. Nie mamy takiego pudełka pełnego niespodzianek, kiedy adoptujemy psa już dorosłego i nie znamy jego reakcji, dopiero go poznajemy. Więc to jest jedna strona medalu. No, druga, o której pani wspomniała, to, że to wymaga czasu, zaangażowania, wiedzy i też takich umiejętności. No, dzisiaj o takie rzeczy nie jest trudno, bo jest dużo osób, które mogą pomóc takiemu, że tak powiem, adeptowi sztuki życia z psem. Więc ja sam miałem szczeniaki i w tej chwili mam psa, którego adoptowałem, kiedy miał rok. Już ma 11 lat i towarzyszy mi. I też zmagałem się z kilkoma problemami, które przejawiał. No ale ponieważ mam wiedzę, mam doświadczenie i potrafię sobie poradzić, nie było to jakimś wielkim problemem.
Mhm. Ja też miałam szczeniaka, który obecnie ma 9 lat. To był piesek, który właśnie był ze mną od samego początku. A później miałam też psa, którego adoptowałam już jako dorosłego w wieku 5 lat. I przyznam szczerze, że ta socjalizacja tego dorosłego już psa była jednak dla mnie taka prostsza i o wiele więcej wyzwań stanowił dla mnie właśnie wtedy ten szczeniak, dlatego tak uprzedzałam zawsze swoich adoptujących, czy oni są na pewno zdecydowani i wiedzą, na co się piszą. No dobrze, to porozmawiamy sobie o tej socjalizacji, bo z jednej strony przygotowując się do naszej rozmowy, mam takie wrażenie, że mówi się o tym coraz więcej i rzeczywiście fajnie, że są artykuły, są filmy na YouTubie, które o tej socjalizacji mówią. Z drugiej strony mam wrażenie, że to jest często sprowadzane przede wszystkim do takich dwóch kwestii, czyli budowania relacji psa z ludźmi i budowanie relacji psa z innymi psami. I to jest na pewno bardzo ważne, ale zastanawiam się, czy to wszystko, jeżeli mówimy o socjalizacji szczeniaka?
A jeśli mówimy o socjalizacji szczeniaka, to przede wszystkim mamy do czynienia z tak zwaną wczesną socjalizacją, która czasami czy często jest mylona właśnie z przyzwyczajaniem psa do życia w różnych warunkach, w relacji z różnymi innymi zwierzętami. I oczywiście z ludźmi. Mhm. Natomiast wczesna socjalizacja jest czymś takim, co kształtuje psychikę, można powiedzieć, na całe życie. Jest niezwykle ważnym procesem. Jest procesem jakby zaprogramowywania mózgu psa do życia w środowisku człowieka, które to środowisko obfituje w bardzo wiele wyzwań, trudności, zagrożeń, wbrew pozorom, o tym sobie być może też możemy powiedzieć, do których zwierzę musi się przyzwyczaić, układ nerwowy musi po prostu się zaprogramować do życia w tym środowisku, traktując to środowisko i te wszystkie wyzwania, bodźce, jako normalną część funkcjonowania i normalną część życia. Jeśli tego nie ma, no to pojawiają się trudności i czasami te trudności są trwałe.
Mhm. A wczesna to znaczy, że ona się odbywa od samego początku, jak rozumiem. Do kiedy?
Ta wczesna socjalizacja, ten okres wczesnej socjalizacji dzieli się na okres socjalizacji pierwotnej i wtórnej. Ta pierwotna socjalizacja zaczyna się od początku 4. tygodnia i jest do 8. tygodnia. Od 8. tygodnia do 12, 14, czasem 16, to w zależności od tego, jak w jakich źródłach możemy to znaleźć, jest okres socjalizacji wtórnej. W czasie tej socjalizacji pierwotnej zwierzę, wtedy kształtują się zmysły, wtedy bardzo intensywnie rozwija się układ nerwowy, tworzą się połączenia, które zapisują te nowe bodźce ze środowiska, które są oczywiście nowe, bo zwierzę się uczy. Zwierzę jeszcze do mniej więcej końca 7. tygodnia nie jest zdolne do przeżywania strachu i lęku, to znaczy bardziej jest zdolne do tego, żeby było ciekawe. Przeważa nad pojawiającym się strachem czy obawą. Natomiast po tym czasie nowe rzeczy budzą na początku jakąś obawę i ta socjalizacja wtedy już jest trochę utrudniona. Dlatego ten okres socjalizacji pierwotnej jest niezwykle, niezwykle ważny, bo wtedy taki maluch nie boi się niczego. I wiemy, że też młode wszystkich gatunków w zasadzie nie boją się, kiedy się rodzą i w wczesnym okresie rozwoju, no bo gdyby się bały wszystkiego, co jest obce, no to wszystko jest obce i nie byłby możliwy taki normalny rozwój. Dlatego też na przykład szczeniaki, które gdzieś są z takich zaniedbanych środowisk, urodzą się gdzieś pod stodołą lub w takiej pseudohodowli, gdzie ledwo widzą człowieka, człowiek nie kontaktuje się z nimi, nie rozmawia, nie dotyka, nie bierze na ręce, no to później mają mózg, który jest predysponowany do reagowania lękiem na bardzo dużo sytuacji, bardzo dużo bodźców.
Czyli jeżeli bierzemy szczeniaka, to jakby też w naszym interesie jest wypytanie, jeżeli mamy taką możliwość, hodowcy, jak rozumiem, o te pierwsze tygodnie, pierwsze obserwacje dotyczące tego psa, bo to nam później pomoże pracować z nim w przyszłości.
No, wypytanie i także obejrzenie tego środowiska, zapoznanie się z tym środowiskiem. Ja sam byłem hodowcą, przez ponad 10 lat hodowałem samojedy, owczarki staroangielskie bobtaile. I w mojej hodowli tak właśnie było, że ci nowi opiekunowie, osoby, które chciały wziąć szczeniaka z mojej hodowli, miały szansę przyjechać na kawę, na herbatę, zobaczyć, jak szczeniaki funkcjonują, w jakich warunkach są, pobawić się z tymi szczeniakami. To też dla tych szczeniąt było ważne w takim kontekście właśnie socjalizacji, poznania nowych osób, nowych ludzi.
A ta późniejsza socjalizacja, czego ona dotyczy?
Ta socjalizacja wtórna, przypomnę, to jest 8, 12, 14 tydzień, ona dotyczy nowego środowiska. Wtedy zazwyczaj szczeniaki trafiają do nowych domów, więc są w nowym mieszkaniu, mają kontakt z nowym środowiskiem, ulica, trawnik, podróż samochodem. I ta socjalizacja jest ukierunkowana właśnie na przyzwyczajenie do nowego środowiska, do nowych ludzi, do innych psów, innych zwierząt. O innych psach sobie powinniśmy trochę więcej porozmawiać, bo czasami jest to zaniedbywane. No i jest to taka socjalizacja, która jest ważna bardzo z punktu widzenia rozwoju. Tamta pierwotna jest oczywiście najważniejsza, ale ta jest równie ważna.
To w takim razie sam pan tutaj wymienił w tym jednym zdaniu już mnóstwo bodźców, czyli samochód, ulica, jakieś różne nawierzchnie, oczywiście inni ludzie, inne psy. Jak się do tego zabrać, żeby nie było za dużo, żeby tego psa jakoś nie przytłoczyć?
No właśnie, często osoby, które bardzo serio traktują ten proces socjalizacyjny, mogą przesadzić. Oczywiście szczeniaka należy chronić przed nadmiarem różnego rodzaju bodźców i sytuacji, z którymi się styka. No i zachować coś, co można nazwać taką higieną. Podobnie jak w przypadku małych dzieci, prawda? Jest czas na zabawę, jest czas na przykład podróż samochodem do jakiegoś miejsca. Niech to będzie, powiedzmy, jakaś ulica czy jakiś park. I jest również czas na to, żeby zwierzę mogło spać. Jest czas na zabawę w domu, na kontakt z ludźmi, na zabawę z dziećmi. Jest czas na poznawanie innych psów, ale jest również czas właśnie na to, żeby po jedzeniu się przespać, żeby mieć swoje miejsce, do którego nikt nie zagląda w czasie, kiedy szczeniak odpoczywa. My często polecamy takie, zwłaszcza kiedy są dzieci w domu, polecamy takie bramki rozporowe, po to, żeby można było szczeniaka odizolować od bodźców wtedy, kiedy chce spać. A wtedy, kiedy chce spać, to zazwyczaj po spacerze, po jedzeniu, wtedy zwykle taki szczeniak ma ochotę na jakąś drzemkę i trzeba mu to umożliwić właśnie w takiej izolacji, co dodatkowo jest również nauką pozostawania bez kontaktu, bez bezpośredniej bliskości z opiekunami, bo prędzej czy później taki psiak będzie musiał zostać sam w domu wtedy, kiedy opiekunowie pójdą do szkoły lub do pracy.
Tak, tutaj też przy okazji zrobię taki link, bo mieliśmy jedną rozmowę na temat między innymi lęku separacyjnego i tego, jak zapobiegać takim problemom i jak uczyć właśnie pozostawiania pieska w domu samodzielnie. Czyli czy to jest trochę tak, że od samego początku powinniśmy też pokazywać temu szczeniakowi, jak to nasze życie będzie normalnie wyglądać, bo też przyznam szczerze, że mam znajomych, którzy rzeczywiście mieli szczeniaki i oni mieli takie trochę podejście takiego, no, ojojania tego pieska, jakby nie zachowujmy się jakoś głośno, nie przestraszmy go, chodzili wokół niego, jakby całe to swoje życie na początkowym etapie podporządkowywali temu psu i ja się czasami zastanawiałam, czy to właśnie nie jest tak, że nie róbmy tak, bo później będzie z tego więcej problemów, że po prostu pokażmy od samego początku, jak to nasze życie będzie później wyglądać.
No, nadmierne ochranianie tak dzieci, jak i małych szczeniaków, czy dorastających psów, no skutkuje tym, że te psy będą się obawiały różnych miejsc, różnych środowisk, różnych bodźców, różnych sytuacji. No i nie jest to nic dobrego. Zwykle jak wychowujemy dziecko, to stawiamy wobec niego jakieś wyzwania, na przykład poczekania na coś, pozostawania samemu, kontaktu z rówieśnikami, który na początku może budzić pewne obawy. I tutaj jest dokładnie tak samo. Zresztą ten nasz stosunek zarówno do dzieci, jak i do psów składa się z takich trzech jakby obszarów. Pierwszy to jest serdeczność, okazywanie dobrych emocji, radość z bycia razem. Drugi to jest wspieranie w jakichś trudnych sytuacjach, wspieranie emocjonalne. I trzeci to jest oczywiście kontrola. I to psychologowie już dawno znają jako tak zwane style rodzicielskie. Natomiast badacze relacji ludzko-psich dopiero niedawno odkryli, jakby wyważyli otwarte drzwi, bo okazuje się, że my mamy podobne relacje tworzymy i podobne aspekty tych relacji są obecne właśnie w kontaktach ze zwierzętami, którymi się opiekujemy. Zatem te trzy elementy są równie ważne. My musimy narażać te szczeniaki na różne sytuacje, które są oczywiście normalnymi sytuacjami. Ja nie mówię o jakichś sytuacjach niebezpiecznych, czy jakichś sytuacjach przymusu, awersji, krzyczenia czy bicia, ale mówię o normalnych sytuacjach, takich jak na przykład właśnie kontakt z innymi dorosłymi psami, także kontakt z innymi osobami, także wszystko to, co się przyda na przykład w późniejszym życiu, pozostawanie na przykład pod opieką osób, które nie są opiekunami, które szczeniak zna i może zostać z nimi pod opiekę. Powinien być przyzwyczajony również do tego, że na przykład kiedy idziemy do jakiegoś na zakupy, możemy takiego szczeniaka zostawić pod opieką naszych przyjaciół na przykład na ten czas. I to już jest takie przyzwyczajanie do sytuacji, z którym będzie zwierzę musiało się zetknąć tak czy inaczej w naszym życiu, funkcjonując u naszego boku, bo takie jest życie, że czasami zostawiamy te nasze psy, kiedy wjeżdżamy.
Mhm. Powiedział pan o tym narażaniu, a jak reagować w sytuacji, kiedy pies się czegoś boi? Na przykład boi się ruchliwej ulicy albo boi się po prostu jakiegoś przedmiotu, który widzi na spacerze. I ja często widzę taką sytuację na spacerach, że ten opiekun ciągnie tego psa i o ile ze szczeniakiem, jakby fizycznie jest to proste, bo ten szczeniaczek jest mały, więc jakby nie stawia nam oporu, to zastanawiam się, czy psychicznie to jest rzeczywiście dobre rozwiązanie?
No, my jesteśmy, mamy zdolność do takiej wymiany emocjonalnej i indukowania emocji u innych istot, zwłaszcza istot społecznych. Ssaki mają pewien taki język emocjonalny i my też dla psa stanowimy pewnego rodzaju taki kompas emocjonalny. Jeśli my zaczniemy reagować nerwowo lub robić zamieszanie i prowokując dużo emocji, takich właśnie nerwowości, irytacji, kiedy nasz pies się boi, to pogłębimy ten problem. Czy kiedy przymuszamy psa do kontaktu z takim obiektem, powiedzmy, że jest to jakiś kosz na śmieci straszny, który szczeniak kątem oka zobaczył i nagle się przestraszył. Więc nasze reakcje mogą stymulować zachowanie, emocje zwierzęcia i zachowanie, emocje szczeniaka i zachowanie. To znaczy, jeśli my jesteśmy spokojni, mówimy, nic się nie dzieje, wszystko jest ok, popatrzmy na to, jak nie chcesz, to możemy odejść, wrócimy do tego miejsca z powrotem, jak twoje emocje trochę opadną, zajmujemy szczeniaka czymś innym i później za minutę, za dwie, za pięć możemy się z powrotem zbliżyć do tego kosza z uśmiechem i z mówieniem do psa miłych rzeczy. I w ten sposób możemy przyzwyczajać psa do szczeniaka do nowych rzeczy. Jeśli rzeczywiście to zagrożenie, to czego się pies boi, jest zagrażające, to oczywiście zabieramy tego psa i dajemy mu wsparcie. To znaczy uspokajamy, głaszczemy i redukujemy jego poczucie zagrożenia i poczucie lęku. Aha. Jeśli na przykład jakiś duży pies, który będzie na niego, na naszego szczeniaka, powiedzmy, szczekał czy rzucał się w jego kierunku. Aha.
Czyli jeżeli mówimy o wsparciu psa, to jak rozumiem, w pierwszej kolejności zadbajmy też o jakby swoje emocje i postarajmy się gdzieś tam uspokoić, bo pies czuje te emocje swojego opiekuna?
Oczywiście, przecież doskonale wiemy, że spokojna matka nie uspokoi niemowlęcia małego dziecka. Wręcz przeciwnie, będzie to dziecko rezonowało z emocjami niespokojnej matki i tu jest dokładnie tak samo. Tak to właśnie jest.
Mm-hmm. A porozmawiamy też trochę o czasie, kiedy się za ten proces socjalizacji zabrać. Tutaj mówiliśmy o szeregu takich czynności, które wiążą się z wychodzeniem na zewnątrz, jak właśnie kontakt z innymi psami, czy też te kosze na śmieci. A mamy ten okres poszczepienny. I jak to, jakby, czy to w ogóle obejść, czy to jakoś podzielić, że w momencie, kiedy jakby przechodzimy przez ten okres, to socjalizujemy tylko w domu. Jak do tego podejść tematu?
Przypomnijmy, czym jest ta kwarantanna poszczepienna. Mhm. To jest czas, w którym zwierzę nie powinno być narażone na mały szczeniak po szczepieniu, nie powinien być narażony przez okres około 2 do 3 tygodni na czynniki chorobowe, dlatego że jego odporność po szczepieniu spada. W tym sensie, że szczepionka powoduje właśnie spadek odporności. Później ta odporność buduje się na wiele wyższym poziomie niż była wyjściowo, bo szczeniak korzysta, że tak powiem, z tych przeciwciał, które dostaje od matki z mlekiem, ale już mleka nie ma i zwierzę ma jeszcze te przeciwciała, ale one powoli znikają, musi wytworzyć swoje i szczepionka mu w tym, że tak powiem, pomaga. I mamy ten czas, kiedy powinniśmy zwierzę chronić przed zarazkami w szczególny sposób. Oczywiście trzeba sobie powiedzieć, że nie da się tego zrobić w 100%, dlatego że my zawsze przynosimy gdzieś tam ze środowiska na butach jakieś tam czynniki chorobotwórcze. Chodzi o to, żeby nie było ich za dużo. I jest rzeczywiście pewien konflikt, pewna sprzeczność między wymaganiami wczesnej socjalizacji a kwarantanną poszczepienną. Behawioryści i lekarze weterynarii również współcześnie zalecają, żeby nie traktować tej kwarantanny zbyt restrykcyjnie. To znaczy, żeby umożliwić szczeniakowi kontakt ze środowiskiem i kontakt na przykład z innymi ludźmi czy z innymi psami, natomiast unikać takich miejsc, gdzie jest nagromadzenie ludzi, nagromadzenie zwierząt. Takimi miejscami są na przykład no właśnie ruchliwa ulica albo chodnik czy trawnik, tak zwana psia łączka, gdzie codziennie kilkadziesiąt psów z naszego osiedla spaceruje, załatwia swoje potrzeby fizjologiczne i w związku z tym to jest miejsce, do którego nie powinniśmy przeprowadzać naszego szczeniaka, zabierać naszego szczeniaka. Natomiast nie ma żadnych przeciwwskazań, żeby takiego szczeniaka wziąć na ręce i do samochodu, czy zanieść gdzieś tam, gdzie nie ma dużo, nie pojawia się dużo psów. I również umożliwić mu kontakt z jakimś psem, który jest w miarę dojrzały, spokojny i przyjazny wobec innych psów i wobec szczeniaków.
To porozmawiamy o tych kontaktach z innymi psami, bo pan też wspomniał na początku, że to jest ważne. I chyba też myślę, że jako opiekunowie psów często widzimy te próby socjalizacji młodych piesków z starszymi i widzimy, że nie zawsze to wychodzi. Więc takie pierwsze pytanie, dlaczego to jest ważne i dlaczego od samego początku powinniśmy o ten kontakt naszego psa z innymi psami zadbać?
No to jest ważne ze względu bezpieczeństwa i ze względu na to, że psy, które nie mają kontaktu, nie nauczą się tych kontaktów z dorosłymi psami, szczeniaki, później mogą przejawiać problemy z nadpobudliwością, ze strachem, ze złością i irytacją i zachowaniami agresywnymi wobec tych psów, kiedy już urosną. Dlaczego tak się dzieje? No, dzieje się tak dlatego, że psy w naturalny, szczeniaki w naturalny sposób są ciekawe przedstawicieli swojego gatunku. Zresztą w hodowli miały taki kontakt przez te pierwsze 8 tygodni, były z mamą i z rodzeństwem. W związku z tym nic dziwnego, że ciągną w kierunku innych psów i chcą tego kontaktu. Jeśli będziemy im zabraniać tego, no to one przede wszystkim będą przeżywały frustrację, a po drugie musimy pamiętać, że one cały czas się uczą takiej komunikacji z innymi psami. Ta komunikacja to są rytuały powitania, to są rozwiązywanie konfliktów na przykład. To jest wspólna zabawa, taka, która jest rzeczywiście zabawą, a nie tylko na przykład gonieniem innego psa. W zabawie jest wzajemność, o zabawie też powinniśmy sobie trochę porozmawiać. Natomiast jeśli tego się nie nauczą w ciągu powiedzmy 6 miesięcy czy 7 miesięcy życia, no to później będą reagowały nadpobudliwie po pierwsze na inne psy, po drugie nie będą potrafiły no właśnie właściwie się skomunikować, czyli na przykład będą zbyt nachalne, będą stosowały taki rodzaj gestów, postaw i zachowań, który może być odbierany przez inne psy jako no, mówiąc po ludzku, nieuprzejmy. Czyli zbyt nachalny, zbyt nawet zagrażający tym innym psom. No i wtedy te psy będą reagowały złością, próbując dyscyplinować takiego już podrostka. No i wtedy na zasadzie negatywnego sprzężenia zwrotnego robi się sytuacja, w której nasz szczeniak, podrośnięty już szczeniak, zaczyna szczekać na inne psy, zaczyna się ich bać. Im bardziej szczeka, tym bardziej go ograniczamy i tym więcej psów reaguje na naszego psa w sposób no, taki niefajny, w sensie takim, że reaguje złością na przykład albo strachem. I dużo jest takich psów, niestety, dużo jest takich psów, to jest taki no, częsty przypadek behawiorysty, który później z takimi psami ma do czynienia, prowadząc tak zwany trening rehabilitacyjny. Robi się to w specjalny sposób, odgradzając psy taką siatką, która jest no, metalową siatką. Psy muszą mieć pewien rodzaj swobody, nie być ograniczane, bo ściąganie na smyczy czy unieruchamianie tego psa, ograniczanie ruchów sprzyja narastaniu takich złych emocji i pogłębia to zachowanie. Więc to jest cała procedura, żeby jeszcze raz takiego szczeniaka, czy też nie jeszcze raz, ale żeby nadrobić te braki. Bo to można porównać do takiej sytuacji, kiedy mamy dziecko, które ma kontakt z dorosłymi, wszystko jest w porządku, ale nie ma kontaktu z rówieśnikami i wysyłamy je do zerówki, kiedy ma 6 lat. No, jest bardzo ciekawe dzieci, ale no właśnie nie potrafi się wobec nich zachowywać, nie potrafi rozwiązywać jakichś sporów, jest bardzo pobudzone i popada ciągle w jakieś konflikty i może być odrzucane przez swoich rówieśników.
To jak w takim razie poznawać tego psa z innymi psami? Wyobraźmy sobie taką scenę, też myślę, że częstą, że wychodzimy na, tak jak pan powiedział, tak zwaną psią łączkę i po tej psiej łączce biega około 5-6 psów i my jesteśmy z tym naszym szczeniakiem, który jest ciekawy, chce do nich podejść, chce się z nimi pobawić. No, czy to rzeczywiście jest dobry pomysł, żeby to się w ten sposób odbywało i czy pozwolić temu psu jakby podchodzić do tych innych piesków i nawiązywać z nimi relacje, czy może spróbować od jakiegoś, nie wiem, psa znajomej czy znajomego, którego znamy i którego jakby zachowania jesteśmy w stanie przewidzieć. No bo te pierwsze kontakty to chyba też nie jest taka prosta sprawa.
Tak, zdecydowanie to drugie rozwiązanie. Nawet jeśli mamy do czynienia z taką bandą, w cudzysłowie oczywiście przyjaznych psów wobec naszego szczeniaka, to kiedy one wszystkie podbiegną do tego malucha i zaczną go wąchać i cieszyć się na jego widok, to mogą takiego malucha po prostu przestraszyć. Nie mówiąc już o tym, że no, zwykle nie znamy dobrze tych psów, kiedy one są tam na tej psiej łączce, więc zdecydowanie należy takiego psa zaznajamiać z innymi psami pojedynczo. Zresztą tak się też robi, wprowadzając na przykład psa do nowego hotelu, że też z rezydentami tego hotelu, z gośćmi tego hotelu, nie zaznajamiamy nowego psa zbiorowo, tylko właśnie pojedynczo. Ale wracając do naszego szczeniaka, to tak, trzeba znaleźć jakiegoś psa, który jest no właśnie w miarę, który jest zrównoważony, nie w miarę, po prostu jest zrównoważony, spokojny, przyjazny i zaznajomiony z innymi psami, to znaczy mający doświadczenia, stałe doświadczenia w kontaktach z innymi psami. I w takich pojedynczych, można powiedzieć, sesjach czy spotkaniach te psy można puszczać. Można ewentualnie asekurować linką naszego szczeniaka, żeby nie był nachalny. Jeśli to jest taki właśnie przyjazny i dorosły, kompetentny społecznie pies, to nie, na pewno nic się nie zdarzy. Aczkolwiek rzeczywiście dorosłe psy, podobnie jak my, swoje dzieci też dyscyplinują. Więc czasami jest to kłapnięcie zębami, czasami jest to warknięcie i nie należy z tego robić czegoś wielkiego, no bo szczeniak czasami musi doświadczeń. Jeśli się uczy komunikacji, jeśli się uczymy jakiejkolwiek umiejętności, to zawsze popełniamy błędy i zawsze przewrócimy się na rowerze, zawsze przewrócimy się na nartach i również czasami ucząc się komunikacji, taki szczeniak może po prostu przesadzić i ugryźć takiego dużego psa w ucho swoimi jeszcze mlecznymi zębami albo włożyć mu łapę do oka. Więc tutaj to jest też ważna taka szkoła i ważna kwestia. Agresywna komunikacja nie jest niczym złym. My też używamy agresji, kiedy musimy bronić naszych racji i też oczywiście nie jest to taka agresja, że kogoś bijemy, ale czasami, kiedy jesteśmy asertywni i to nie pomaga, no to musimy użyć trochę mocniejszych argumentów w postaci na przykład jakiegoś krzyknięcia na kogoś. W naszych rodzinach cały czas jest konflikt, bo w sercu rodziny też tkwi konflikt, który jest związany z fazami rozwoju rodziny. Jako psycholog w systemowej terapii rodziny trochę pracowałem, więc tak to właśnie jest. My się sami spieramy i psy tak samo się spierają, więc na to należy pozwolić. Oczywiście chroniąc przed nadmiernym nadmierną agresywnością czy nadmierną złością ze strony innego psa. Ale jak powiedziałem wcześniej, jeśli mamy psa, który jest kompetentny społecznie, zrównoważony, lubi inne psy, ma zaspokojone potrzeby, ma dobrą relację z opiekunem, to jest to najważniejsza, to najprawdopodobniej nic się nie stanie. W zasadzie na pewno nic się nie stanie.
A jeśli nie mamy, to też myślę, że czasem warto zapytać. Ja na przykład często jestem w takiej sytuacji, że podchodzi do mnie pan bądź pani z młodym pieskiem i po prostu pyta, czy może podejść ten piesek do mojego, jakby czy jak on zareaguje. No i jakby ja zawsze pozwalam, bo no nie przewiduję tutaj problemów ze strony mojego psa, a dla tej drugiej strony to jest też zawsze takie no, upewnienie się, że tak, że tu możemy spróbować.
Tak, to jest bardzo ważna kwestia, rzeczywiście takie życiowe sytuacje, jeśli mamy, dużo jest, ja mieszkam w Krakowie na Ruczaju, to jest dużo psów, które są bardzo fajnie zrównoważone i kontaktują się ze sobą, chodzą bez smyczy i nie ma żadnego problemu.
A dlaczego powinniśmy nauczyć psa zabawy? Bo powiedział tak ten też gdzieś tutaj między zdaniami, że to też jest ważne i o tym też trzeba porozmawiać.
Zabawa jest taką specyficzną aktywnością, która jest przez ewolucję, można powiedzieć w cudzysłowie, oczywiście stworzona, wymyślona w cudzysłowie, jako taka aktywność i emocjonalny system, ja zaraz powiem, co to znaczy, który umożliwia zwierzętom uczenie się zachowań w sposób bezpieczny, trochę na niby. I dotyczy to zarówno zachowań takich, które sprzyjają przetrwaniu w sensie zdobycia pożywienia, jak i zachowań społecznych, szczególnie w przypadku psów to są to zachowania społeczne. Zabawa jest właśnie osobnym systemem emocjonalnym. Zwierzę oddając się zabawie jest w takiej chmurze jakby dobrych emocji, które powodują wydzielanie również neurotrofin. Zabawa sprzyja temu, czyli takich substancji, które można powiedzieć są nawozem dla układu nerwowego. Więc zabawa uodparnia na stres, pozwala zwierzęciu lepiej funkcjonować na co dzień. No i również w przypadku zabaw między psami jest też taką formą komunikacji, która rozwija wzajemne relacje, spaja takie psy, powodując, że bardziej sobie ufają, że są bardziej przywiązane, mogą czuć się oparcie w drugim partnerze interakcji i podobnie jak zabawa z człowiekiem. W zabawie jest zawsze wzajemność. Ja ciebie przewracam, ty mnie przewracasz. Ja ciebie gonię, ty mnie gonisz. Ja czaję się na ciebie gdzieś tam zza krzaka i ty się czaisz na mnie. Często jest tak, że my mylimy zachowanie, które nie jest zabawą, z zabawą. Jest takie badanie przeprowadzone przez dwie panie lekarki weterynarii z Uniwersytetu w Bristolu, ile pamiętam, które przeanalizowały 1500 czy 2500 nagrań z YouTube'a, które były zatytułowane właśnie Zabawa psów. I okazało się, że zaledwie 35% tych interakcji, które były na tych nagraniach, to była rzeczywista zabawa, która spełniała właśnie te kryteria zabawy. Przede wszystkim tą wzajemność, która jest niezwykle ważna, no i satysfakcję obydwu stron zabawy. Bo my musimy też nauczyć się jako opiekunowie no komunikacji. To jest bardzo ważna kwestia. Musimy się nauczyć, co wyrażają różne zachowania, gesty, mimika, ułożenie uszu, postawa naszego zwierzaka i innych psów, bo to jest ważne. Na tej podstawie możemy ocenić, czy też interpretujemy emocje i motywacje. Jeśli widzimy, że dwa psy wchodzą ze sobą w interakcję i wygląda to w ten sposób, że jeden pies goni drugiego, a drugi się kuli, gdzieś tam chowa i ucieka, jest to bardzo dynamiczne, no to nie jest zabawa dla tego psa, który ucieka, bo ten pies czuje się w opresji. Też psie przedszkola właściwie prowadzone i my behawioryści też instruujemy, że to nie jest zabawa, prawda? Puszcza pani swojego szczeniaka, a ten inny pies w zasadzie go goni i proszę zobaczyć na wyraz twarzy tego pani szczeniaka, to, że on na przykład próbuje się schować za pani nogi, To wszystko świadczy o tym, że pies przeżywa dyskomfort i na taką zabawę nie powinniśmy pozwalać. W tym sensie, że powinniśmy ją po prostu przerwać.
Bardzo to jest ciekawe i bardzo to jest ważne. I też na pewno w internecie można znaleźć mnóstwo artykułów, nawet z takimi obrazkami, które pokazują pozycję psa i opisują, co dana pozycja oznacza. Więc jeżeli ktoś właśnie myśli albo szuka jakichś takich porad, to na pewno łatwo to znajdzie i rzeczywiście warto jest się w ten temat zagłębić. A jeszcze odnośnie do tej zabawy, interesuje mnie kwestia zabawy psa z człowiekiem, bo myślę, że jak mówimy sobie teraz o zabawie, to wiele osób może sobie po prostu pierwsze, co nam przychodzi do głowy, to rzucanie piłeczki takiemu pieskowi. A to chyba jakby nie tylko o to chodzi. Wprost przeciwnie, chyba to rzucanie piłki tak na dłuższą metę może przynieść więcej szkody niż pożytku.
Wiele aktywności my nazywamy zabawą. One się, tych zwłaszcza, które osadzają się na tak zwanym instynkcie łowieckim, na takim popędzie ciekawości i pogoni, czy właśnie ugryzienia czegoś, czy złapania czegoś. To jest emocjonalny system znowu poszukiwania właśnie tej ciekawości. No i biorą w nim udział, on uruchamia te właśnie wzorce zachowania łowiecka, więc wyszukiwanie, pogoń, chwycenie, gryzienie, no właśnie aportowanie na przykład u tych psów, które mają predyspozycje związane z rasą do tego. I to jest okej. Nadmiar zawsze jest szkodliwy i to dotyczy wszystkiego w naszym życiu. I również nadmiar takiej zabawy może powodować u niektórych psów bardzo silny stres i nieumiejętność odpoczynku, a w związku z tym to się przeradza później w jakąś pobudliwość w różnych innych sytuacjach. O tym pani tutaj powiedziała właśnie, że właśnie nadmiar tego typu zabawy, bo to jest tak, że jak się angażujemy w coś bardzo mocno, to trochę nie czujemy zmęczenia, bo to nam sprawia ogromną radość i jeśli później na przykład po jakimś czasie się to skończy, to trudno nam zejść z tego pobudzenia takiego stresowego, trudno nam po prostu odpocząć. Na przykład po takim intensywnym dniu trudno nam zasnąć. I to dotyczy właśnie tego typu sytuacji. Ale zabawa właściwa zabawa to jest taka zabawa, w której właśnie jest dużo fizycznego kontaktu, w którym pies na przykład na nas skacze. My się przewracamy na przykład na kanapę i pies na nas skakuje. My psa przyduszamy trochę do podłoża. Oczywiście to wszystko jest w tej konwencji zabawy. Widzimy, że wszystkim nam jest dobrze emocjonalnie, że się bardzo z tego cieszymy. Warto takie sesje zabawy, czy w takie zabawy się angażować, zarówno ze szczeniakiem, jak i oczywiście z dorosłym psem. Jest jeszcze zabawa w przeciąganie. Większość psów, czy część psów ma taką potrzebę i przeżywa silną radość, kiedy może przeciągać z nami na przykład jakiś szarpak, czy jakiś stary t-shirt. I jest to również wspaniała okazja do tego, żeby wejść w taką interakcję, która jest częściowo zabawowa, aczkolwiek ona znowu osadza się na tym instynkcie łowieckim, bo przecież rozszarpywanie jest jednym z elementów polowania.
I też właśnie chyba ważne jest, żeby obserwować tego psa i tak jak pan powiedział, dbać o to, żeby nie było za dużo, bo też na przykład ja mam teriera i dobrze wiem, że jakby ja mogłabym mu rzucać tę piłkę w nieskończoność i on nigdy nie będzie zmęczony, bo on po prostu całą swoją energię w 100% w czasie tej zabawy pokłada w tę piłkę i to w moim obowiązku jako opiekuna jest po prostu wiedzieć, kiedy przestać.
Oczywiście schować piłkę, dać psu jakąś nagródkę lub go sprowokować do tego, żeby wyszukiwał na przykład ukrytych smakołyków, czyli żeby zaangażował się w taką aktywność na niższym poziomie pobudzenia, ale również satysfakcjonującą, a taką jest właśnie węszenie. A propos węszenia i a propos właśnie takiego poszukiwania, jest jeszcze jedna ważna kwestia, którą warto poruszyć, w zasadzie dwie. Jedna to jest właśnie taka potrzeba eksploracji. Potrzeba eksploracji środowiska jest naturalnym zachowaniem w zasadzie wszystkich zwierząt. Są całe działy psychologii zwierząt, które poświęcone są zachowaniom eksploracyjnym. I ewolucyjny sens tego zachowania jest taki, że jeżeli jakiekolwiek zwierzę znajdzie się w jakimkolwiek nowym środowisku, to musi je eksplorować, dlatego że musi wiedzieć, gdzie jest jedzenie, gdzie są niebezpieczeństwa i gdzie można się schronić w razie tych niebezpieczeństw. Więc musi poznać. My też poznać to środowisko. My też, kiedy jesteśmy w nowym miejscu, uwielbiamy sobie zwiedzać takie miejsce, zobaczyć, gdzie jest coś za tym drzewem, za tym pagórkiem, za tym miasteczkiem, w którym jesteśmy. Chcemy takiej aktywności. Taka aktywność jest nam bardzo potrzebna. I również nasze psy muszą mieć możliwość poznawania takiego środowiska. Nie bez kozery kara więzienia jest właśnie ograniczeniem możliwości poruszania się. Bo jest to dotkliwa kara u nas, dla nas ludzi, tak samo dla naszych zwierzaków. Mówię tutaj o psach, bo rozmawiamy o psach. Koty też lubią eksplorować. Ale właśnie umożliwienie psu codziennego eksplorowania w taki swobodny sposób, swoim własnym tempem, kiedy pies gdzieś tam biegnie, węszy, chce pójść w jakimś kierunku, żeby obsikać jakieś drzewo albo poznać jakieś miejsce, powinniśmy stworzyć takie sytuacje, żeby pies mógł sobie swobodnie eksplorować. Oczywiście do tego potrzebna jest kontrola, czyli jeden z wymiarów naszego stylu takiego rodzicielskiego wobec zwierzęcia, a tą kontrolę buduje się właśnie przez naukę zachowań. To znaczy pierwszym takim podstawowym zachowaniem i chyba najważniejszym zachowaniem jest podążanie za opiekunem. Tego psa możemy uczyć, szczeniaka możemy uczyć już od pierwszych dni, czy od pierwszego dnia, kiedy jest w domu, ciesząc się, kiedy się do nas zbliży lub prowokując właśnie to, że idzie za nami, że podąża w naszym kierunku, nagradzając to, przede wszystkim też nagradzając emocjami. Tutaj taka dygresja. Często myślimy o tym, że nagroda to jest po prostu jakiś smakołyk, a taka potęga tej nagrody tkwi w naszych emocjach. Nasze emocje są dla psa, psy są zwierzętami hipersocjalnymi i uwielbiają naszą radość, nasze emocje, więc trochę jest źle, jeżeli na przykład jest temperamentny pies i jego opiekun, który ma układ nerwowy dinozaura roślinożernego, bo wtedy nie potrafi okazywać tych emocji i często my właśnie w terapii zachowania, czy w takich sytuacjach, kiedy instruujemy tych opiekunów, no to właśnie mówimy: proszę się ucieszyć, on teraz przybiegł do pana. Prawda? Tutaj nie chodzi o przybieg, żeby pan mu dał jeść, tylko przybieg właśnie dlatego, żeby mieć z panem kontakt. Proszę ten kontakt wzmacniać, proszę ten kontakt utrwalać. Zatem wracając do eksplorowania, no właśnie podążanie za opiekunem, za przewodnikiem i atrakcyjność tego przewodnika to jest podstawowa rzecz, która naukę zachowań. Każda nauka zachowań, również w szkole naszych dzieci, opiera się tak naprawdę na relacji z nauczycielami. Bez tej relacji trudno jest nauczyć nasze dzieciaki na przykład w szkole. Trudno jest bez relacji nauczyć psa pewnych zachowań. Wtedy oczywiście uciekamy się do smaczków. Smaczki nie są złe w szkoleniu, bo one umożliwiają bardzo precyzyjne nagradzanie i takie formalne szkolenie. Natomiast my wiele takich zachowań możemy nagradzać psa własnymi emocjami poprzez tak zwane wyłapywanie. Jeśli pies na przykład zamiast przebiec przez ulicę zatrzyma się i popatrzy na nas, no to powinniśmy się właśnie ucieszyć z tego, że pies zachował się prawidłowo. I to jest znowu taka nauka nauka opiekunów takiego życiowego wykorzystywania różnych szans i stworzenia takiej bardzo serdecznej, dobrej więzi, w której pies nie ma powodu, żeby uciekać gdzieś od opiekuna, tylko chce za nim podążać i chce być blisko tego opiekuna, bo ten opiekun zaprowadza go w ciekawe miejsca, ciągle ma coś ciekawego do zaoferowania i w formie zabawy, i w formie takiego kontaktu. Więc warto sobie też uświadomić, że nawet to formalne szkolenie, jeśli mamy gdzieś, chodzimy do jakiejś psiej szkoły, no to warto też te umiejętności kształtować i utrzymywać później i nagradzać się, no czasami smaczkiem, oczywiście, jeśli mamy psa, który to lubi, to nie jest nic złego, ale w dużej mierze, czy przede wszystkim naszymi emocjami. Prawda? Jeśli mój pies przejdzie ze mną w pozycji przy nodze przez ulicę, no to ja go mogę nagrodzić takim zwolnieniem z tego polecenia równaj, biegaj i pobiedz z nim kilka kroków, żeby po prostu wspólnie przeżyć pewną radość sukcesu, którym było przejście przez ulicę przy nodze. No nie zawsze to robię, mój pies już jest starszym panem, więc po prostu robi to już sam, że tak powiem, z siebie, ale mówię o takich maluchach, że nasza radość jest równie nagradzająca dla naszych psiaków, czy bardziej nawet nagradzająca jak jedzenie, no, które pies ma w misce i nie głoduje, więc... Tak atrakcyjne. Więc to budowanie relacji jest bardzo ważne. No co nasz pies musi umieć? Musi umieć przychodzić na zawołanie, pierwsza rzecz. Druga, równie ważna, jest odwoływać od czegoś. Odwoływać od przejścia, chęci przebiegnięcia przez ulicę, chęci podbiegnięcia na przykład do jakiegoś innego psa, jeśli nie mamy takiej pewności. Więc mamy przywołanie, odwołanie, no i chodzenie przy nodze, chodzenie na luźnej smyczy. W zasadzie jak to mamy, to reszta to jest taka wisienka na torcie trochę, bo czy pies siada, czeka, zostaje gdzieś tam formalnie, umie warować na przykład. Oczywiście to są miłe rzeczy, czy robi sztuczki. Teraz jest dużo takich sztuczek, uczymy psy turlania się, kręcenia się, kładzenia łapy na głowie na przykład. Jeśli ktoś ma takie, że tak powiem, zakusy zdolności i pasję do uczenia szczeniaka sztuczek, to jest to jak najbardziej wspaniałe, bo to buduje naszą więź i atrakcyjność opiekuna. A to z kolei sprzyja temu, że pies po prostu może być bez smyczy na zewnątrz. Są oczywiście takie miejsca i takie środowiska, gdzie pies nie może być zupełnie swobodnie. Mam tutaj na myśli las, ale też mam tutaj na myśli na przykład jakieś osiedle, zwłaszcza mały pies, który może się zagapić i wpaść pod samochód. Więc warto używać na przykład dłuższych linek. Warto, że tak powiem, zwrócić uwagę, że to jest spacer dla psa przede wszystkim, a nie dla nas. I że ten spacer też powinien służyć budowaniu więzi z opiekunem.
Praktyczne porady i produkty dla psów i kotów dostępne także na stronie www.mójszczęśliwyzwierzak.pl.
Musimy kończyć naszą rozmowę, niestety, bo jest po prostu bardzo ciekawa i mnóstwo tutaj cennych i takich praktycznych wskazówek. Nawet dla mnie, jako wieloletniej w sumie opiekunki psów, jest tutaj dużo nowych rzeczy. Bardzo panu dziękuję za poświęcony czas. Andrzej Kintek-Łosiński, psycholog, behawiorysta i dyrektor COPE Polska był moim i państwa gościem. Dziękuję bardzo.
Dziękuję pięknie.
A państwa zapraszam do odsłuchania poprzednich i kolejnych odcinków Zwierzę Podcastu. Karolina Wiśniewska, do usłyszenia.
Podcast zawierał lokowanie. Lokowanym produktem był adres strony mójszczęśliwyzwierzak.pl.